Cześć, witajcie serdecznie na kanale Jan Dziekoński o nieruchomościach i FLTR. Dzielimy się na tym kanale informacjami bieżącymi z rynku nieruchomości, ale też przemyśleniami na temat strategii inwestowania czy prowadzenia biznesu nieruchomościowego. Dzielimy się także przede wszystkim wynikami pracy mojej firmy doradczej FLTR. Jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale, zapraszam ciebie serdecznie do subskrypcji. A jeżeli to nagranie ci się spodoba, zostaw lajka, łapkę w górę, serduszko czy cokolwiek innego, bo to wspiera rozwój naszego kanału. Tym w ogóle odcinkiem nagrywamy zupełnie nową serię, rozpoczynamy serię rozmów z liderami rynku nieruchomości. Jeżeli ktoś prowadzi biznes, najlepiej i dość najłatwiej w sumie uczyć się od innych na ich błędach, ale też sukcesach, inspirując się ich strategiami. I w ramach tej serii będę zapraszał zarówno przedstawicieli małych, jak i dużych firm, które osiągnęły sukces na rynku nieruchomości, czy to w sektorze deweloperskim, czy w sektorze wynajmu, czy w tak zwanych usługach dla sektora, czyli w tak zwanym ekosystemie. Moja pierwsza gościni dzisiaj jest przedstawicielem faktycznie jednej z największych firm w naszym sektorze, bo posiadającej właściwie gdzieś w portfelu kilkadziesiąt spółek, kilka tysięcy mieszkań, z tego co rozmawiałem, 6 tysięcy mieszkań w zarządzaniu, więc jest naprawdę jednym z czołowych liderów na właśnie rynku najmu mieszkaniowego. A co więcej, jest to firma publiczna, co jest ciekawsze. I tutaj przechodzimy już powoli do wywiadu. W jednym z moich ostatnich wywiadów wyraziłem opinię, że państwo zasadniczo nie powinno budować mieszkań dla obywateli. Jesteśmy w gospodarce wolnorynkowej, mamy rozbudowany sektor budownictwa, deweloperski. Natomiast powiedziałem też, że państwo powinno tworzyć ramy prawne, rynkowe dla budownictwa, dla sektora, zwłaszcza społecznego. Natomiast samym budownictwem, właśnie tym społecznym między innymi, powinny zajmować się samorządy lub rynek komercyjny. Z drugiej strony, parę miesięcy temu opublikowałem 28 pomysłów dla polskiego mieszkalnictwa, jak uzdrowić sytuację w kilku różnych obszarach właśnie tej naszej gospodarki mieszkaniowej. I co najmniej trzykrotnie wspomniałem o roli, jaką firma PFR Nieruchomości, bo o tej firmie dzisiaj będziemy rozmawiali, byłoby nie było należące do podatników, można byłoby powiedzieć, że spółka publiczna powinna realizować w celu tworzenia podaży na rynku, na naszym rynku mieszkaniowym. I teraz pytanie, czy to jest rozwojenie jaźni, czy przemyślane pomysły, taki trochę dysonans? I żeby to wyjaśnić, zaprosiłem dzisiaj do wywiadu Annę Błaszczyk.
Dzień dobry, witam.
Członka zarządu PFR Nieruchomości, właśnie jednego z największych operatorów na rynku najmu instytucjonalnego, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy rozmawiali też o raporcie, który zrobiliście razem z polityką Insight na temat tego, jak mieszkamy i jak jest też portret polskiego najemcy. Bardzo ciekawy, bo ostatnio właśnie miałem okazję go czytać. Ale będziemy też rozmawiać o sektorze PRS, o rosnącej konkurencji na tym rynku, trochę o pomysłach polityków, no i wielu innych tematów. Aniu, witam ciebie serdecznie.
Cześć Janku, dzień dobry, witam. Cieszę się bardzo, że zakwalifikowałam się do liderów rynku nieruchomościowych, więc jest mi bardzo miło już na początku. I mam nadzieję, że będzie to okazja nie tylko do ciekawej wymiany naszych doświadczeń i opinii, ale także, że obalimy kilka mitów, które panują na rynku najmu. Więc mam nadzieję, że porozmawiamy sobie na ten temat. Mhm. Szczególnie, że zwróćmy uwagę, jesteśmy w bardzo istotnym i ciekawym momencie. W debacie publicznej pojawiają się liczne głosy o potrzebie stymulacji rynku deweloperskiego, czyli zachętach zarówno o charakterze podażowym, jak i popytowym dla rynku deweloperskiego. Mhm. Popytowy, oczywiście pojawia się postulat dotyczący potrzeby kontynuacji programu Bezpieczny Kredyt 2%, bądź też jego uatrakcyjnienia dalszego dla kredytobiorców, więc to są częste głosy, które można spotkać. Co do podażowych pomysłów, oczywiście jest pomysł taki dosyć, ja bym powiedziała, jeszcze może nie do końca uczesany, ale pojawiają się głosy dotyczące potrzeby czy to uwolnienia, czy zwiększenia liczby gruntów dostępnych pod mieszkalnictwo poprzez odrolnienie gruntów rolnych, które się znajdują w obrębie miast, bądź też tymi, które gospodaruje KZN. Więc myślę, że to jest bardzo istotny i bardzo ciekawy moment. Mam nadzieję, że będzie okazja, żebyśmy porozmawiali trochę na ten temat.
Oczywiście.
I bardzo się cieszę, zapoznałam się z materiałem, bardzo się cieszę z tego materiału twojego autorstwa, 28 pomysłów na zwiększenie dostępności mieszkalnictwa w Polsce. Myślę, że to jest bardzo ważna lektura, szczególnie w obliczu tej debaty, którą obserwujemy. Zgadzam się z niektórymi trochę mniej. Chętnie uzupełnię dzisiaj o kilka swoich pomysłów. Więc dziękuję za zaproszenie i bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać.
No ale właśnie chyba debata jest tym, czego najbardziej potrzebujemy w tym mieszkalnictwie, więc mam nadzieję, że też tym odcinkiem, tą rozmową, tą debatę nie tylko wskrzesimy, ale przede wszystkim jakby wzbogacimy i damy jej napęd. Ale zacznijmy w ogóle od takich podstaw. Zanim wejdziemy w szczegóły, trudne tematy, w ogóle porozmawiajmy troszeczkę o tym waszym raporcie i o tym takim szerszym temacie, jak w ogóle korzystamy z mieszkań. Ja może ciebie zaskoczę, może część moich słuchaczy też zaskoczę, ale ja w ogóle jestem najemcą. Mimo, że mam żonę, mam dziecko bardzo młode, dzisiaj 4 miesiące, mimo tego, że mam trochę nieruchomości na wynajem, mimo że mam w sumie całkiem niemały majątek, mam zdolność kredytową, to mieszkam w mieszkaniu wynajmowanym. Wynajmuję je od innej osoby. I teraz w definicji wielu Polaków ja jestem przegrywem. Niezależnie ile mam na koncie, niezależnie jak zarządzam moim majątkiem, jak ktoś jest najemcą, to w ogóle jest przegrywem, jakby coś mu w życiu nie poszło i tak dalej. Pytanie, jakie jest swoje w ogóle prywatne zdanie na temat tego, czy własność, czy najem? Jak w ogóle powinniśmy korzystać z mieszkań?
Ostatnio zapoznałam się z poglądem, który wyraził profesor, znany nam profesor Adam Czerniak, który powiedział, bardzo, bardzo fajnie streścił ten problem. Otóż powiedział, że system alokacji mieszkań w Polsce jest to system rodzinny, który zmienia się i są powoli wprowadzane mechanizmy rynkowe. Ma to charakter takiego, jak to on określił, dryfu instytucjonalnego, czyli oddolnej zmiany, która wpływa na strukturę rynku, a także regulacje, które pojawiają się na tym rynku. Czyli pojawiają się mechanizmy systemu rynkowego wskutek, jak podaje profesor, finansjalizacji gospodarki, bogacenia się społeczeństwa, ale także rozluźnienia więzi społecznych, rodzinnych. To także wpływa na fakt, że pojawia się coraz więcej mechanizmów rynkowych. I myślę, że to, o czym tutaj mówimy, to oczywiście są aspekty społeczno-ekonomiczne, ale także kulturowe, bo decyzje czy kredytobiorców, czy najemców, determinują nie tylko czynniki ekonomiczne, chociaż one są dominujące, ale także aspekty społeczno-kulturowe, które wpływają, jak postrzegamy najemców. I to, o czym ty mówisz, że jak to ująłeś, można cię uważać za przegrywa.
Tak jest.
Wiesz, nie wydaje mi się, bo jak wskazuje nasz raport, więcej niż połowa, bo 70% naszych najemców czuje się bezpiecznie, czuje się stabilnie w wynajmowanych mieszkaniach. Więcej niż połowa zamierza zostać tam dłużej niż 5 lat. Czy to są przegrywy? No nie sądzę. Jest to sposób korzystania z nieruchomości. Co więcej, 15% najemców instytucjonalnych twierdzi, że jest to ich docelowy sposób korzystania z nieruchomości. Jak na produkt, jakim jest najem instytucjonalny, który tak naprawdę wraz z nowelizacją ustawy o ochronie praw lokatorów i funkcjonuje na rynku od stosunkowo niedawna. Uważam, że to niesamowity sukces PRS-ów, czyli sektora najmu instytucjonalnego, że 15% z najemców uważa, że tak, to jest okej, mogę docelowo korzystać tak z nieruchomości.
Ale to nie jest 40%, jak powiedzmy w Niemczech,
nie jest, dajmy na to. Nie jest, ale zauważmy, jaka jest tradycja wynajmowania w Niemczech, jak długa, a jaka jest w Polsce. Tak naprawdę o powstaniu rynku PRS, to też od razu mogę się pochwalić jako firma PFR Nieruchomości, mówimy, że tworzymy ten rynek od dekady. To znaczy, mamy tutaj takie dwie daty i bardzo okrągłe dwie rocznice, ponieważ 23 lipca 2013 roku powstał Fundusz Sektora Mieszkań na Wynajem, czyli ten pierwszy fundusz, który Ministerstwo Finansów z BGK-iem wraz utworzyło 10 lat temu. I jaka była koncepcja? Koncepcja była prosta. Stworzyć mechanizm uzupełniający politykę mieszkaniową, oparty nie na własności, ale także na wynajmie, żeby zbalansować ten rynek, to jest po pierwsze. A po drugie, stworzyć zasób mieszkań na wynajem, które nie wymagają, dla najemców, którzy nie wymagają pomocy państwa. Więc jak na rynek, który jest bardzo młody, bo to jest zaledwie 10 lat, a nie tak jak niemiecki, austriacki czy szwedzki, uważam, że to jest duży sukces, że już 15% najemców uważa to za docelowy sposób korzystania z nieruchomości.
A jeszcze porozmawiamy trochę właśnie o różnicach i konkurencji, można wręcz powiedzieć, najmu instytucjonalnego względem jakby najmu komercyjnego, no bo faktycznie sektor ten instytucjonalny, wy go zapoczątkowaliście dekady temu, więc gratuluję. Do tego też w ogóle wrócimy. Natomiast pytanie, bo faktycznie w tym raporcie, który czytałem, tam kilka jest bardzo takich ciekawych informacji tam znalazłem, między innymi na przykład to, że no o ile w najmie takim komercyjnym, na przykład typowa taka umowa roczna, czy umowa najmu okazjonalnego, no to większość tych najemców jakby deklaruje, że no to jest powiedzmy mieszkanie może do roku, może na rok, na dwa. Takie osoby, które tam wskazywały, że to jest jakby docelowy sposób jakby korzystania z mieszkania, no nie bardzo. Jeżeli chodzi o te jakby takie formy, ja je nazywam uspołecznione, czy takie bardziej długoterminowe, najem instytucjonalny, ale także to bez SIM, także powiedzmy mało popularne w Polsce spółdzielcze prawo lokatorskie do mieszkań, no to tam zdecydowanie większa liczba osób, czy większa była proporcja osób, które no, traktują to jako faktycznie docelowe miejsce, albo przynajmniej miejsce na wiele lat. Z czego to wynika? Czym w ogóle jest ten najem instytucjonalny? W sensie, czym to się różni na przykład od takiej zwykłej umowy, że ja wynajmuję od kogoś na rok i tyle?
Myślę, że przede wszystkim, tak, patrząc prawnie, jest to umowa pomiędzy najemcą, czyli osobą, która korzysta z mieszkania, a wynajmującym, który prowadzi działalność gospodarczą w tym zakresie. Jest ona zawierana na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy, nie dłuższy niż 10 lat. Okay. I to jest tak formalnie. Teraz, jakie są walory i przewagi najmu instytucjonalnego względem rynku rozproszonego, prywatnego, czy choćby najmu okazjonalnego? No tutaj warto przywołać, przypomniały mi się słowa jednego z naszych najemców, który w trakcie rozmowy powiedział, że podstawową zaletą korzystania z mieszkań oferowanych przez fundusze PFR jest to, że dopóki płacę, nikt mnie nie wyrzuca. Czyli jego poprzednie doświadczenia były takie, że rzeczywiście najem rozproszony prowadził do windowania cen, nieuzasadnionego windowania cen w trakcie trwania umowy, bądź też postawienia go w sytuacji podbramkowej, gdzie no, wypowiedziano mu umowę. I to, za co docenia najem instytucjonalny i za co powinniśmy tutaj promować najem instytucjonalny, bo jedną z ról PFR nieruchomości jest edukacja i zaznajomienie najemców z prawami i obowiązkami wynajmującego i najemcy. Więc to, co powinno być tutaj powiedziane, to przede wszystkim gwarancja ceny, to znaczy cena nie zostanie podwyższona o więcej niż jest to najczęściej waloryzacja jest stosowana przez wynajmujących w przypadku umów dłuższych niż 2 lata. Więc to jest pierwsza rzecz. Taka stabilizacja, także dostosowanie do różnych potrzeb. Ja, w mojej ocenie to, co czeka rynek PRS, to segmentacja i profesjonalizacja. Czyli żeby stworzyć równowagę na rynku mieszkaniowym, żeby była równowaga dla rynku własnościowego, musimy stworzyć segmentację na rynku najmu, na rynku PRS, żeby rzeczywiście spełniał on potrzeby osób rodzin z dziećmi, czy singli, czy żeby tak jak rynek własnościowy odpowiada na różne potrzeby, tak, rynek PRS powinien odpowiadać na różne potrzeby najemców. I w mojej ocenie to jest kluczowe.
Okej. Okay. No, czyli tłumacząc może naszym słuchaczom, no trochę jest tak, że z mojego jakby przykładu, w przypadku innego mieszkania, które wynajmowałem, mieliśmy bardzo fajną relację z właścicielką, ale w pewnym momencie pamiętam, jak kiedyś rzuciła tak między wierszami, że no jej córka właśnie idzie na studia, jak ona się nie dostanie do Londynu, to w sumie ona by ją wprowadziła do tego mieszkania. Dała już taki sygnał, że niekoniecznie tutaj będziecie mogli mieszkać sobie długo. No, z perspektywy najemcy oczywiście to jest niekomfortowe, zwłaszcza jeżeli to jest najemca, który właśnie założył rodzinę albo to szuka jakiejś stabilizacji. Z dziećmi, no to zwłaszcza ta stabilizacja jest potrzebna. Przedszkole, żłobek, szkoła i tak dalej.
A wejdę w słowo, że ponad połowa najemców w Polsce, niezależnie od modelu, w którym wynajmują, czyli czy jest to najem komunalny, TBS-SIM, czy jest to mieszkalnictwo spółdzielcze, czy jest to najem rozproszony, prywatny, czy najem instytucjonalny, wszędzie ponad połowa stanowią rodziny z dziećmi.
Dokładnie.
I to jest ten kolejny mit i cieszę się bardzo, że zapytałeś o to, bo jest to kolejny mit, który mamy okazję obalić. Najem nie jest tylko dla osób, które oczekują na decyzję kredytową i czekają, aż uzyskają tą zdolność kredytową. Najem może być tym docelową formą korzystania z nieruchomości. Nie jest tylko dla singli, studentów i osób bezdzietnych, nie? Większość, właściwie my mówimy, że przywracamy mieszkaniom jej ich podstawowych cel, czyli cel, jakim jest zamieszkiwanie. Tworzymy takie lokale, takie mieszkania, które pozwalają na dalszy rozwój gospodarstwa domowego. Tak.
Tu chciałem właśnie dopytać, no bo mówiłaś o segmentacji. Pytanie w tym waszym portfelu, mówisz, że czyli wy nie macie tak jednego sztampowego tam kawalerki na przykład, bo to wiesz, wśród takich inwestujących mieszkania na wynajem, no to wiesz, kawalerki albo mieszkania na pokoje.
Nie.
To jak wygląda ten wasz portfel? Czy faktycznie go przygotowujecie pod różne segmenty najemców? Jak to wygląda?
Każda decyzja inwestycyjna jest poprzedzona analizą rynku, czyli jakie są potrzeby lokalne. Tutaj często współpracujemy z samorządami, które najlepiej znają potrzeby swojej społeczności lokalnej, wiedzą, jakie mieszkania są potrzebne. Jeśli jest to odpływ młodych ludzi do dużych miast, w przypadku tych mniejszych miejscowości, bo tutaj od razu zaznaczę, że jako jedyny PRS na rynku budujemy w tych mniejszych i czasem najmniejszych miejscowościach, a reszta podmiotów na rynku skupia się na tych 5 wojewódzkich głównych miastach. Więc naszą ofertę wyróżnia także lokalizacja. Więc wracając do samorządów. Samorządy najlepiej znają potrzeby lokalne i mamy dwa modele, gdzie samorząd może być docelowym właścicielem powstałego zasobu, bądź też i wtedy wydzierżawia od nas nieruchomość na czas spłaty zobowiązań, które wynikają z zawartych umów, bądź też daje, najczęściej sprzedaje, czyli za cenę rynkową, wszystko jest po cenie rynkowej. Wnosi aportem nieruchomość do spółki specjalnego przeznaczenia, która przeprowadza cały proces inwestycyjny, budowlany, komercjalizację i potem eksploatację. I taki zasób służy wsparciu polityki i zadań własnych gminy, czyli wspiera, są to mieszkania na wynajem, poza zasobem komunalnym, chociaż mogą, tak jak powiedziałam, być także w zasobie komunalnym. I tak rozwijamy i wspieramy samorządy także w tej polityce mieszkaniowej.
Czyli samorządy też wynajmują po takich cenach quasi rynkowych?
Różne są modele. Jedna z gmin płaci czynsz dzierżawny wyższy niż najemcy wpłacają jej czynsz, ponieważ stosuje subsydia i to jest decyzja gminy. Okay. Są takie gminy, które decydują się, my mamy też taki specjalny produkt, który pozwala na bardzo korzystne zawieranie umów i pozwala osiągnąć czynsz z dyskontem do rynku lokalnego, bądź po prostu jesteśmy w rynku, nigdy nie jesteśmy ponad rynek. Więc to jest decyzja samorządów, ale dzięki systemowi dopłat do rynku jest tak naprawdę możliwość ułożenia tej polityki mieszkaniowej od nowa i preferowania tych grup, które naprawdę potrzebują pomocy samorządu przy stworzeniu warunków mieszkaniowych.
Ale wtedy gmina daje jakieś takie kryteria, na przykład dochodowe, czy
kryteria gmina może dać kryteria finansowe i pozafinansowe, czyli może preferować seniorów, rodziny z dziećmi, singli, zależy jakie są potrzeby gminy.
Okej, czyli to jest ta jedna część taka, powiedzmy, we współpracy z gminami?
Tak
jak rozumiem.
Dodam, że to jest system dopłat, mieszkanie na start, jest systemem dostępnym dla każdego podmiotu PRS na rynku.
Okej. Ale tylko wy korzystacie z tego.
Tylko my korzystamy, tylko my mamy, jak widać, ambicje i w tym kierunku. Mam nadzieję, że będzie się to zmieniać. Może wynika to jeszcze z braku świadomości pozostałych podmiotów, a może z modelu biznesowego, bo nie każdy chce wynajmować na lat dłużej niż 2 lata.
No, do tego dojdziemy, bo akurat wiem, że kilku graczy akurat oferuje nawet umowy 3-letnie, natomiast...
Tylko mówimy tutaj o 15 latach.
Tak, ja bym bardziej chyba wskazywał jednak na kwestię lokalizacji, no bo
lokalizacja,
to jest
tak.
Wymóg tego, że... Może nie wymóg, ale jednak więcej szczęścia wtedy uzyskamy, jednak wychodząc poza duże miasta. Ja to nazywam takimi rynkami primary albo secondary, nowomową. Natomiast faktycznie te potrzeby są przede wszystkim właśnie na tych mniejszych rynkach. Dla funduszu, zwłaszcza zagranicznego, który najczęściej niekoniecznie chce utrzymywać ten portfel, ale on go chce sprzedać w przyszłości, no to faktycznie tam budowanie, nie wiem, we Włocławku czy gdzie indziej tych budynków, to trochę byłoby mu nie po drodze. Ale dobra.
A Włocławek dzisiaj od rana jest na tapecie.
Słyszałem właśnie.
No i, dobra, bardzo, ale... I bardzo dobrze, no chciałam bardzo dodać, dobrze. Bo to jest jeden z przykładów bardzo udanych realizacji samorządu. Mówię tutaj o osiedlu przy ulicy Celulozowej w Włocławku. I rzeczywiście pozyskane finansowanie z Funduszu Dopłat jest tym kierunkiem, który powinien wyznaczać innym samorządom przyszłość. Więc uważam, że to jest akurat bardzo dobra inwestycja i cieszę się, że wspomniałeś.
Okej, czyli mamy tą część taką, powiedzmy, bardziej społeczną, z gminami i tak dalej. Jest druga część, taka ona się nazywa rynkową czasami, czy Fundusz Mieszkań na wynajem. Ale zanim do niego przejdziemy. Generalnie media bardzo lubią straszyć dzieci tym, że złe fundusze zagraniczne przyjdą i wykupią nam wszystkie mieszkania i ograniczając jakby dostępność dla Kowalskich. Pomijam taką clickbaitowość troszeczkę tego terminu, no bo fundusze nie kupują pojedynczych mieszkań. Co więcej, jakby udział funduszy dzisiaj na przykład PRS-owych, tych zarówno krajowych, jak i zagranicznych w rynku najmu, no liczy się na 1% mniej więcej całej podaży. Więc z jednej strony można powiedzieć, że to jest niewiele, ale jednak faktycznie bardzo dynamicznie ta liczba rośnie. Do końca tego roku ma być 17 tysięcy mieszkań zarządzanych już takich bardzo komercyjnych właśnie funduszach, czyli bez tej części społecznej. Wy jesteście chyba, macie drugi największy portfel, ten taki komercyjny, jeżeli dobrze rozumiem.
Ja liczę łącznie FSMTR i FSMNW, więc
pierwsze miejsce.
Przykro mi, nie oddam pałeczki pierwszeństwa. Pierwszy.
Ma być lider, dobra. I teraz pytanie, czy najemcy mają się czego w ogóle obawiać od strony właśnie takich funduszy, czy raczej wręcz powinni się cieszyć, że takie fundusze wchodzą na rynek, jak to jest? Trochę o tym mówiłaś, ale czy są jakieś inne, powiedzmy, powody, że no, dla najemców jednak obecność funduszy PRS jakby jest dobra i korzystna?
Przede wszystkim podstawowym celem funduszy zarządzanych przez PFR Nieruchomości, funduszy PFR, nie jest konkurowanie na rynku z pozostałymi funduszami, tylko uzupełnianie tego rynku mieszkaniowego. Mhm. To znaczy zakładając pierwszy z funduszy, ten fundusz sektora mieszkań na wynajem w lipcu 2013 roku, przede wszystkim obraliśmy sobie za cel takiego akceleratora rynku i lokomotywy. To znaczy chcieliśmy stworzyć benchmark zarówno rynkowy, jak i jakościowy, jak i cenowy dla pozostałych podmiotów, które będą się pojawiać na rynku. I udało się. Jest teraz na rynku 35 podmiotów, które rzeczywiście funkcjonują, wynajmują, chociaż w tych większych miastach, tak jak powiedzieliśmy sobie. Więc jak najbardziej to, co chciałam zaznaczyć, to tutaj PFR Nieruchomości nie konkuruje, ma swoją misję, ma swój cel. Jest to stworzenie alternatywy dla rynku hipotecznego, to po pierwsze, oparcie polityki mieszkaniowej na tych dwóch filarach. Własności, gdzie pozostawiamy tutaj rynek deweloperom, bądź też innym formom, i najmu, czyli tutaj my działamy i jak najbardziej rynek PRS jest potrzebny, spełnia założenia dotyczące realizacji i zwiększenia dostępności mieszkań niewłasnościowych na wynajem i dalszy rozwój rynku jest jak najbardziej potrzebny.
Ale co tak konkretnie ten najemca Kowalskiego, ten rozwój, rynek, wiadomo, polityka, no może się interesujemy, ale na koniec dnia to interesuje nas to, co dzieje się tu i teraz, czy mam jakby za co posłać dzieci tam na ferie, dajmy na to, za co kupić, nie wiem, prezenty, tego typu rzeczy. Co mu daje tak naprawdę wynajęcie nie od osoby prywatnej, albo wręcz nawet nie kupienie własnego mieszkania, tylko wynajęcie funduszu?
Na rynku nieruchomości nadal rządzi czynnik ekonomiczny, więc rzesze najemców tworzą najemcy, którzy wynajmują ze względów ekonomicznych. Jest to tak zwany przymus ekonomiczny, chociaż ja bardzo nie lubię tego sformułowania, ponieważ przymus kojarzy się z czymś negatywnym. Dbamy o to i tutaj PFR Nieruchomości dba o to, żeby to był raczej wybór i nadal, żeby najem był wyborem, a jeśli jest to przymus ekonomiczny, to niesmutny. Mamy taką zasadę, że takie no, mamy takie hasło, że żeby najemcy się czuli jak u siebie. Mhm. Z tego powodu wynajmujemy w dwóch modelach, albo urządzone, bądź też nieurządzone mieszkania, gdzie najemcy sami wprowadzają się z własnymi meblami, aranżują mieszkania pod własne potrzeby. To rzeczywiście sprzyja także pozostawaniu na dłużej w tych mieszkaniach. Dbamy także o zasadę dostępności czynszowej, czyli wszystkie nasze mieszkania, które wynajmujemy, wynajmujemy po cenach rynkowych, chociaż z dyskontem do rynku lokalnego. Jest to dyskont to około 20% w przypadku FSMDR. W przypadku FSMNW, który się skupia na tych dużych miastach, no to siłą rzeczy jest to dyskonto mniejsze, ale zawsze jesteśmy w rynku. I zasada dostępności czynszowej jest rozumiana przez nas i odnosi się do mieszkalnictwa dostępnego, czyli mieszkań, które wydatki na mieszkania, które nie przekraczają tych 30-40%, o których mówi Unia Europejska i pozwalają na dalszy rozwój gospodarstwa domowego.
Rozumiem. To ja może uzupełnię, bo może są jeszcze jakieś inne takie powody. Może tak. Przyjęło się, i to jest trochę niestety faktem, że prywatni wynajmujący, zwłaszcza nie osoby, które specjalizują się w tym, nie mieszkanicznicy tak zwani, którzy się szkolą, rozwijają i tak dalej, ale zwłaszcza osoby, które mają tam jedno, dwa mieszkania, to może być spadek, to może być poprzednie mieszkanie. No, po pierwsze mamy taką trochę niepewność, co dalej będzie z tym mieszkaniem, to o tym trochę mówiliśmy, że a tu córka się wprowadzi, a może sprzedam, no trudno troszeczkę o tą stabilizację. Trochę jest takich, powiedzmy, niuansów związanych ze świadomością w ogóle umowną. Tacy właściciele myślą, że mogą sobie wejść do tego mieszkania w dowolnym momencie, myślą, że mogą wypowiedzieć umowę najmu, która jest umową oznaczoną terminową, więc taka umowa jest niewypowiadalna przecież. Potrafią też bardzo często dyskryminować różne grupy najemców ze względu na pochodzenie, na powiedzmy strukturę społeczną, na to, czy ktoś ma psa, czy jaką ma orientację seksualną. W funduszach rozumiemy was chyba to interesuje w jakiś, macie jakiś taki
nie.
formularz?
Jak najbardziej.
Ile zwierząt i tak dalej?
Castingów nie przeprowadzamy. Tutaj mówimy, no jesteśmy funduszem inwestycyjnym, więc jako fundusz musimy przynosić określoną stopę zwrotu dla naszego inwestora i tak zarządzać tym zasobem, żeby wyjść na umówioną stopę zwrotu. Jasne. Tak naprawdę od zarządzającego, czyli PFR nieruchomości zależy, gdzie inwestuje, w jakie budynki inwestuje, czy jest to model deweloperski, samorządowy, gdzie są największe potrzeby mieszkaniowe, tam rzeczywiście my się pojawiamy. Lokalizacje, to już powiedziałam, ale także metraże. Co ciekawe, ostatnie statystyki pokazują, że średni metraż, średnia powierzchnia mieszkań oddawana zmniejsza się z roku na rok i coraz bardziej zbliżamy się do tych 50% na rynku deweloperskim. Okay. A już mówiąc o 50 metrów na rynku deweloperskim, metrów kwadratowych. A już mówiąc o statystykach, zwróćmy uwagę na rekordową liczbę oddanych mieszkań w ubiegłym roku. To jest ile? 238 tysięcy?
Tak, rekord od Gierka.
Rekord od Gierka, ale zwróćmy uwagę, ile z tego to jest mieszkania, ile stanowią mieszkania komunalne, ile spółdzielcze, a ile TBS-y czy SIM-y.
No to niskie 2-3% chyba, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, 2-3%. Dokładnie sprawdziłam nawet przed naszą rozmową. Trochę ponad 500 to są komunalne i po 1500 spółdzielcze i SBC, czyli społeczne budownictwo czynszowe. Czyli 98% budownictwa, nowego budownictwa jest to budownictwo dla zamożnych i jest to budownictwo deweloperskie i jest to budownictwo no, w jakiejś tam części indywidualne.
No i fundusze są. No i, ale tu mam takie pytanie właśnie, bo najemcy, okej, nie bardzo mają się czego obawiać, chyba nawet powinni się cieszyć. Ja osobiście się cieszę, bo fajne, ładne budynki się pojawiają z fajną ofertą. Tam oczywiście jest wiele innych aspektów, o których możemy później też porozmawiać, ale jak to z perspektywy z tych innych wynajmujących? No bo mówisz, że no nie chcecie z nimi konkurować, nie konkurujecie z funduszami, no ale w praktyce jednak do końca to tak nie wygląda. Na Mordorze, w Warszawie czy we wrocławskim porcie Popowice tam były takie sytuacje. Akurat jest oddawany budynek na wynajem funduszu jednego czy drugiego, albo dwóch na raz. Nagle kilkaset mieszkań wjeżdża na rynek. Fundusz nie czeka. On nie będzie czekał, żeby zmaksymalizować stawkę czynszową. On musi to szybko wynająć, żeby to pracowało. I tam były takie sytuacje, że no, czynsze potrafiły lokalnie spadać nawet o właśnie 10-15%, to o czym trochę mówiłaś, to dyskonto. akurat waszych chyba nieruchomości w tamtym czasie nie było wynajmowanych, ale chodzi mi o to, że lokalnie może mimo wszystko być tak, że no niby to jest 1% podaży tej na wynajem, no ale lokalnie na takim Mordorze tam chyba 3000 są mieszkań łącznie już od funduszy, więc wpływ na rynek jest. Mhm. Teraz pytanie, na ile może inni wynajmujący powinni się trochę obawiać, albo może dostosować troszeczkę do tej nowej takiej jakości, którą wprowadzacie na rynek.
Nie bez powodu powiedziałam o tej określonej stopie zwrotu i misji, jaką ma PFR Nieruchomości. Tworzymy benchmark cenowy. Pokazujemy, że pokazaliśmy 10 lat temu i od 10 lat pokazujemy, że przy atrakcyjnej bądź też korzystnej, stabilnej stopie zwrotu dla inwestora można na tym biznesie zarabiać. Jednocześnie mamy dużo innych celów, które realizujemy przy tym, jak właśnie wsparcie polityki samorządowej, powierzchnie, które nie przekreślają tego rozwoju gospodarstwa domowego, czyli po prostu tam, gdzie rodzina z dziećmi może się wprowadzić, a nie są to kawalerki, wielopaki inwestycyjne, bądź też po prostu małe powierzchnie, które są nastawione na zysk.
No tak, wśród inwestorów faktycznie dominują mieszkania małe, no bo tam jest najwyższa stopa zwrotu.
Tak,
tam jest
tak,
faktycznie
tak,
ten
tak.
taki.
A my mamy cel inny. Mamy święty. Cel inny i dla nas podstawą jest to, żeby traktujemy mieszkanie szerzej niż tylko tą nieruchomość, którą oddajemy. Dla nas jest to usługa, czyli mieszkanie wraz z infrastrukturą. Budujemy tam, gdzie istnieje tkanka miejska, a jeśli nie ma, to sami ją tworzymy. Czyli zarówno, żeby były ośrodki kultury, niedaleko przystanek, szkoła, samorealizacja zawodowa. To są te cele, które nam przyświecają. A na rynku prywatnym to jest różnie, jak sami dobrze wiemy. Co do właścicieli prywatnych i tego rynku rozproszonego, jak sam wiesz, zdarzają się abuzywne praktyki, więc poprzez ten benchmark kontraktowy, który tworzymy, czy standard, mówiąc po polsku, staramy się wypierać takie abuzywne praktyki, a co do cen, no my osiągamy określoną stopę zwrotu, mamy dyskonto do rynku, nadal na tym zarabiamy, a spełniamy te cele jeszcze dodatkowe. Może prywatni właściciele powinni się zastanowić, czy oni nie windują cen, bo to koniec końców klient wybiera.
Przewaga dużej firmy, dużej organizacji jest taka, że no czasami musi realizować nie tylko cele finansowe.
Tak.
Mamy ESG, kiedyś to się z CSR-em ładnie nazywa, społeczna misja i tak dalej.
Ale no koniec końców klient wybiera. Klient wybiera. I to on decyduje.
Ja was kiedyś nazywałem na jednej konferencji takim lodołamaczem.
Lodołamacz, bardzo mi się podoba. Z dumą nosimy to miano.
Mi jako najemcy mi to bardzo pasuje, no bo ja zarabiam gdzie indziej na mieszkaniach na wynajem. Ja wynajmuję w sposób etyczny, zresztą mam do tego operatora najmu, nie muszę się tym zajmować. Więc tam wszystko jest też odpowiednio poukładane tak, jak trzeba. Ale znowu, jak jestem klientem, no to ja mi by jak najbardziej zależało na tym, żeby to było stabilne, przewidywalne, żeby miał właśnie jakieś może usługi dodane, może nie wiem, aplikacje do nie wiem, zarządzania
serwis
jakąś
techniczny,
relacją.
To jest niebagatelna.
Dokładnie tak.
Argument niebagatelny.
Rozmawialiśmy o samorządach, o tej współpracy, o tym, że to jest ważny element waszej pracy. Natomiast zacznijmy od innego obszaru. Często profesjonaliści nawet, ostatnio na jednej konferencji było takie, musiałeś poprawiać nawet chyba jednego redaktora, że wy budujecie budynki. Wy nie budujecie budynków, wy je zamawiacie.
Mamy dwa
nie
modele.
Nie jesteście deweloperem,
jeżeli mamy rozumiem. Dwa modele, możemy kupić, tak zwany kupić produkt deweloperski. Okay. Chociaż na dzisiejszym rynku deweloperzy preferują klienta indywidualnego, ponieważ sprzedaż pakietowa, jak wiemy, no, zarobią więcej na kliencie indywidualnym. Jest taki popyt, że z PRS-ami długo jeszcze nie będą rozmawiać, ale mamy produkt, kupujemy produkty deweloperskie, czyli gotowy produkt od dewelopera, bądź też kontraktujemy po cenach, oczywiście wszystko po cenach rynkowych, sami generalnego wykonawcę, projektanta, IZ-a i przeprowadzamy cały proces inwestycyjny i budowlany w ramach spółek specjalnego przeznaczenia, których mamy teraz ponad 60.
Okej, okay. ale nie mając nawet generalnego wykonawcy na pokładzie, architektów pewnie też nie macie.
Mamy dział techniczny, który oczywiście analizuje to, co zewnętrzne podmioty dla nas wykonują.
Okej. Ale czyli jednak to wszystko, czy tam w większości zlecacie na zewnątrz, na rynek. To pytanie, w jaki sposób właśnie deweloperzy projektów mieszkaniowych mogą z wami współpracować? Fakt jest taki, że jak jest dobrze, rok 21, rok 19, obecnie przy bezpiecznym kredycie, no to deweloperzy mają w nosie fundusze. Ja bym powiem ci, że w 2013 roku, kiedy zaczynałem inwestować mieszkania na wynajem, też robiłem kolędę.
Czyli też obchodzisz dekady swojej działalności.
Dekadę, dokładnie. Wtedy kupiłem pierwszą kamienicę. 600 zł za metr kwadratowy. Nie za moje pieniądze tylko i wyłącznie, ale wtedy stawiałem pierwsze kroki. I od tamtego czasu już chodziłem po deweloperach, mówiłem, hej, zamiast sprzedawać pojedyncze, sprzedajcie pakiet, zbudujcie dla inwestorów. No, my im wam ich przyprowadzimy. Mhm. Nic się nie dało ustalić. To bardzo była ciężka praca i wy tak naprawdę byliście tym takim pierwszym naprawdę podmiotem, który na poważnie zaczął to robić. Potem doszło oczywiście inne, ale na dobrą sprawę taki moment, kiedy fundusze mogły w miarę sprawnie kupować, to była powiedzmy przełom 21-22 roku. To był chyba jedyny moment taki w historii, kiedy widziałem, że naprawdę deweloperzy wręcz wyciągali ręce do funduszy, mówili kupujcie, a fundusze wtedy oczywiście miały też swoje inne tam problemy. Czy w jaki sposób można jakby to trochę przełamać, żeby jednak ci deweloperzy, żeby ta współpraca z wami była taka sprawna i żeby każdy był zadowolony z niej?
My jesteśmy otwarci jak najbardziej na współpracę z deweloperami. Jesteśmy otwarci na wszelkie nowe propozycje, więc tutaj myślę, że nie PFR nieruchomości jest problemem. Tak jak powiedziałam, ta skłonność bądź sentyment deweloperów do współpracy z podmiotami na rynku PRS jest trochę mniejszy teraz. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Ale co do zasady, tak naprawdę dzielimy się tymi samymi bolączkami, co rynek deweloperski. To znaczy, tak samo nas dotyczy inflacja, stopy procentowe, ceny usług, ceny towarów, ceny energii. Wszystkie popandemiczne skutki, które rynek budowlany teraz odczuwa. I to są też bolączki, które dzielimy wspólnie. I myślę, że ta skłonność może się w przyszłości zmienić. My jesteśmy otwarci jak najbardziej na współpracę.
Mhm, super. Z samorządami też współpracuje się, wiem, że to jest możliwe. To teraz przejdźmy trochę do tej polityki już powoli zmierzając do końca, bo trochę nam dzisiaj też harmonogram się trochę zaburzył niestety, ale najwyżej dokręcimy kiedyś dogrywkę. Jeżeli chodzi o politykę, jest tak, że no z jednej strony jesteście super przykładem tego, że coś, co powstało w ogóle za jeszcze poprzedniej władzy, bo 2013 rok to były jeszcze rządy PO-PSL, jeżeli dobrze pamiętam, mimo zmiany władzy projekt został utrzymany, co więcej, został bardzo fajnie rozwinięty. Teraz mamy oczywiście nową zmianę władzy, więc ja przynajmniej wielokrotnie bardzo głośno mówiłem, okej, nie wyrzucajmy do kosza pewnych rozwiązań tak radykalnie, rozwijajmy je. Nieruchomości wymagają czasu. Pytanie, z drugiej strony znowu, jak każdy obszar taki, gdzie jest sfera publiczna, gdzie politycy mają wpływ, no często są takie pokusy, żeby wykorzystywać do różnych partykularnych celów. Jak twoim zdaniem ta polityka powinna wyglądać, zwłaszcza z perspektywy doświadczeń tych 10 lat, że można kontynuacją robić fajne rzeczy, to co na kolejne na przykład 10 lat byś sobie życzyła, żeby to dobrze działało?
Myślę, że to jest bardzo ważne, to co powiedziałeś, ta ciągłość wiedzy instytucjonalnej, doświadczeń instytucjonalnych jest kluczowa. Mhm. To znaczy nie da się rozwiązać problemów polityki mieszkaniowej takimi zrywami bądź wyrywkowymi instrumentami, narzędziami. Jest potrzebna ciągłość i uzupełniające się instrumenty i narzędzia, ponieważ polityka mieszkaniowa są to naczynia połączone. Zarówno czy to będą instrumenty o charakterze miejscowym czy ogólnokrajowym, czy to będą etatystyczne czy korporatystyczne, czy to będą podażowe czy popytowe, czy to będą zachęty dobrowolne czy obligatoryjne, czyli albo sankcje, albo warunkowe jakieś narzędzia, które wprowadzą,
zostaną wprowadzone.
Tak, rozwiązań jest bardzo dużo, ale wszystkie te narzędzia, i mówię o tym dlatego, że przekonaliśmy się, że pomiędzy kolejnymi rekordami, które bije rynek deweloperski, spada dostępność dostępność mieszkań. Bardzo ważny materiał, jeszcze raz przypomnę tutaj te 28 pomysłów twojego autorstwa.
Okay. Nie porozmawialiśmy, ale to chyba
nie porozmawiamy, ale mam nadzieję, że będzie czas.
Drugi odcinek.
Będziemy czas, bo to jest bardzo ważny materiał. I uważam, że dopiero jak połączymy te wszystkie narzędzia i zrobimy przegląd i walidację tych instrumentów, które mamy, bo przecież mamy mieszkanie za remont, lokal za grunt, tak, ustawę o PPP, kooperatywy mieszkaniowe, spółdzielcze mieszkalnictwo, dopłaty do czynszu, dodatki mieszkaniowe, bo to jest jeszcze coś innego. Mamy SANy, Społeczną Agencję Najmu, która też jest instrumentem,
nie rozkręciły, ale
instrument bardzo ciekawy i do wykorzystania. Wsparcie samorządowe przy realizacji zadań własnych poprzez budowanie zasobu komunalnego bądź innego niż komunalne. Wszystkie te instrumenty wymagają rewizji, walidacji i dopiero wprowadzenia nowych. Ważnym postulatem są rejty. Tutaj też wspominasz w swoich pomysłach o tym.
No właśnie, jako ostatnie pytanie. Musielibyśmy faktycznie tak w miarę sprawnie odpowiedzieć, ale rejty to w dużym skrócie podatkowe zachęty do inwestowania na giełdzie, właśnie w spółki w formie, powiedzmy, quasi funduszu, które inwestują w nieruchomości. To nie muszą być mieszkania, to mogą być, nie wiem, galerie handlowe, magazyny, data centers, różne rzeczy. I mimo chyba trzech podejść w Polsce nie mamy takiego ustawodawstwa. Ono jest w wielu krajach Europy Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych. Paradoksalnie ja nie mogę, jako mimo że jestem podatnikiem, czyli trochę w sumie w jakoś tak ten ułamek PFR nieruchomości nawet do mnie też należy, nie jestem w stanie zainwestować moich oszczędności w mieszkanie na wynajem w Polsce. Jest jedna opcja. Mogę kupić akcję niemieckiej spółki na niemieckiej giełdzie, żeby mieć udział w mieszkaniach w Polsce na wynajem, co jest trochę paradoksem bardzo, bardzo okrągłym. I to nie jest od dzisiaj, więc żebyśmy też nie szukali analogii. Pytanie, czy te rejty pomogą? Bo moim zdaniem jakby PFR nieruchomości, przynajmniej jakaś część waszego portfela mogłaby być świetnym zaczynem właśnie do rejtów, żeby zamówić tym lodołamaczem, ale na nowym rynku.
Dokładnie tak. My już w czasie prac legislacyjnych nad pierwszą ustawą o finach, wtedy to się nazywało, braliśmy w tym udział i jak najbardziej przygotowaliśmy się do tego procesu. Mamy zamiar, ambicje, jak tylko wejdzie ustawa, przygotować nasz portfel do urejtowienia, jeśli tak powiem po polsku. I widzimy swoją rolę w tym zakresie jak najbardziej. Myślę, że to jest równie ważne, co także przegląd zagranicznych praktyk na rynku mieszkaniowym. To znaczy, jeśli korzystamy z dobrych wzorców i rejty, które się sprawdziły gdzie indziej, może warto przejrzeć austriackie czy angielskie, angielskie rozwiązania. Warto tutaj wspomnieć o tak zwanym BTR, czyli Build to Rent z angielskiego rynku, czyli tu dosyć znanym jest przykładem londyński Old Oak, czyli taki co-living wraz z elementami coworkingu dla młodych ludzi w Londynie, który oferuje oprócz apartamentów i mieszkań także przestrzenie wspólne, kino, bar, kuchnię, gdzie rzeczywiście mieszkańcy spełniają swoje potrzeby nie tylko w zakresie jednostek mieszkaniowych, ale także w zakresie potrzeb socjalizacyjnych.
Super, bo w projekcie deweloperskim ciężko już będzie oczywiście, żeby kupić też takie elementy, deweloperzy sami z siebie z reguły nie budują takich mieszkań. A jeżeli tak, no to one są naprawdę
Więc
drogie.
Warto pomyśleć o tym BTR zrobić przegląd zagranicznych praktyk, walidować to, co mamy, a mamy bardzo dużo instrumentów i zdać sobie sprawę, że tak naprawdę kolejne rekordy na rynku deweloperskim nie rozwiążą tych problemów, tak jak powiedziałam. Konieczny jest udział w pewien sposób partnerstwa publiczno-prywatnego w różnych formach, także w formie choćby poprzez udział, także zwiększenie udziału państwa na tym rynku, bo to także jest potrzebne, choćby pośrednio poprzez fundusze inwestycyjne, które, muszę tutaj cię trochę skorygować, fundusze inwestycyjne mają osobowość prawną i są niezależne zarówno od ZAFI, AFI, czyli TFI, podmiotu zarządzającego, jak i inwestora.
Wyłączyliśmy naszych słuchaczy.
Okej.
Muszę w takim razie już zakończyć nasze
dobrze.
Ani, dziękuję ci.
Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Ja dziękuję za twój czas, za podzielenie się właśnie i trochę historią, przemyśleniami, jak to powinno wyglądać w przyszłości. Cieszę się z waszej misji. A wszystkich państwa serdecznie, jakby też państwu dziękuję za spędzony z nami czas, za no, trochę trudniejszą dyskusję, bo wchodzimy w trochę takie już trudniejsze meandry właśnie biznesu nieruchomościowego. I zapraszam państwa serdecznie do śledzenia mojego kanału, poświęconego właśnie rynkowi nieruchomości, słuchania kolejnych rozmów z liderami rynku nieruchomości oraz do subskrybowania portalu FLTR. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.